Czytanie z Księgi proroka Daniela. W trzecim roku panowania króla judzkiego Joachima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Joachima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Shinear, do domu swego Boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego Boga. Król polecił następnie Aszfenazowi, przyłożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców, młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez 3 lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu. Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi, ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela: obawiam się, by mój pan król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał waszych twarzy chudszych niż młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo króla. Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: poddaj sługi twoje 10-dniowej próbie. Niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie. I postąpisz ze swoimi sługami według tego, co widziałeś. Przystał na to ich żądanie i poddał ich 10-dniowej próbie. A po upływie 10 dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny. Dał zaś Bóg tym 4 młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel miał dar rozeznawania wszelkich widzeń i snów. Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić wzorca służby dworskiej, wprowadził ich przed Nabuchodonozora. Król rozmawiał z nimi i nie można było znaleźć pośród nich nikogo równego Danielowi, Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu we wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedstawiał im król. Okazywali się 10-krotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie. Oto słowo Boże. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej, błogosławiony jesteś na tronie Twego Królestwa. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie i na chrybach zasiadasz. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba. Alleluja, alleluja, alleluja. Czuwajcie i bądźcie gotowi, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Ci, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. A Piotr wszedł za nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani, cała wysoka rada, szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli. Jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków, w końcu stanęli dwaj i zeznali. On powiedział: mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie. Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do niego: poprzysięgam cię na Boga żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem. Ale powiadam wam, odtąd użycie Syna Człowieczego, przychodzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdał swoje szaty i rzekł: zbluźnił, na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliśmy bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: winnie śmierci. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili z niego: prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył. Oto słowo Pańskie. Wziąłem z Ewangelii Mateusza taki moment, w którym Jezus powiedział, że Księga Daniela jest księgą o nim. Księga Daniela jest o czasach jego przyjścia do Izraela. Oczywiście jest to w tym wypadku rozdział 7, gdzie Jezus mówi o 5 królestwach, że wszystkie królestwa tego świata tworzone przez ludzi, ponieważ nie kierują się duchem krzyża, to są bestie. I te bestie panują nad ludźmi, wzajemnie się pożerają, niszczą. Ale w tym świecie od czasu przyjścia Syna Człowieczego, czyli od czasu przyjścia Boga jako człowieka do ludzi, od czasu, kiedy Jezus zainauguruje prawdziwe panowanie nad złem, nad szatanem w krzyżu, jako baranek Boży, a poprzez zmartwychwstanie przyjdzie, będzie się wpraszał do ludzkich wnętrz, żeby panować w ludzkich wnętrzach, żeby Królestwo Boże zainaugurować w ludzkich wnętrzach. Wtedy zrodzi się 5. Królestwo. Zrodzi się już na ziemi. I że Bóg nie będzie zbawiał świata tak, że siłą będzie zniewano różne bestie polityczne, różnych ludzi. I Jezus nie będzie zniewano siłą Sanhedrynu. Ale ponieważ są kapłanami, arcykapłanami, pozwoli na to, żeby oni złożyli baranka paschalnego. Nałożyli na jego głowę grzech swój, Izraela i rodziny ludzkiej. I tak spełni się obietnica dana Abrahamowi: tobie będą błogosławione ludy całej ziemi. Że w jego wnętrzu nie panuje egoizm, nie panuje pycha jak w ich wnętrzach, tylko panuje miłość Ojca do wszystkich. I jemu w zmartwychwstaniu Bóg odda władzę jako człowiekowi. Powiedział Jezus: teraz weźcie, żeby mnie zrozumieć, weźcie do rąk Księgę Daniela. Czytajcie Księgę Daniela, ponieważ nie czytając księgi Daniela, tragicznie się rozminiecie, wasza misja się skończy w roku 70 i będziecie wiele stuleci czekać pod ścianą płaczu, aż przyjdzie epoka Marii, epoka Ducha Świętego, gdy Bóg wam da całemu światu i wam przez ocean cierpienia zdejmie wam maskę z twarzy, maskę pychy, obłudy, i świat pozna, że doprowadził siebie do bankructwa, ale wy siebie wcześniej doprowadzicie do bankructwa. Każda Ewangelia kończy się tak zwaną małą apokalipsą krzyża, a później unicestwienia Izraela, końca jego misji. Ale Ewangelia Jana kończy się apokalipsą wielką, która mówi, jak się skończy z kolei historia całej rodziny ludzkiej i Kościoła. I właśnie my zbliżamy się do tego momentu, że niestety podobnie staniemy przed ścianą płaczu, które stworzyła historia z krzyża i ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Odsłoni się nam przed nami w naszych wnętrzach i obok dokoła nas zło świata. Je załatwuje, ponieważ jedynie maleńka reszta żyje Jezusem Chrystusem, Królem Ukrzyżowanym, i chce mu służyć. A wreszcie tak, u ogółu niestety króluje inny duch. I Bóg mu pozwoli, żeby ten inny duch, zły duch, antychryst zażarł. Jest rzeczą ważną w naszych czasach znać Księgę Daniela, bo ona nie tylko przez nią, nie tylko przez tę księgę napisaną w czasach innego antychrysta, Antiocha Epifanesa IV, w czasach machabejskich, ale została jakby wydana, podana do ogółu rok po śmierci Antiocha Epifanesa IV. To było mniej więcej rok 164 przed przyjściem Jezusa Chrystusa, przed jego misją. I sedno tego przesłania tkwi w tym, że Księga Daniela jest zderzeniem z księgami machabejskimi i mówi to, że popatrzcie, w czasach machabejskich potrafiliście pokonać wroga zewnętrznego. On nie był w stanie zgasić wiary w Boga prawdziwego. Nie był w stanie zgasić. Pokonaliście wroga zewnętrznego, Antiocha Epifanesa. Ale dajemy wam, Duch Święty wam daje Księgę Daniela, żeby was ostrzec, że prócz wrogów zewnętrznych, ludzie wierzący w Boga Jahwe, Boga prawdziwego, który realizuje swoje obietnice, istnieje jeszcze wróg wewnętrzny. To jest każdy z nas, wróg wewnętrzny. I Księga Daniela mówi, że na przykład, poczynając od Izraela, Jezus to dzisiaj mówi, poczynając od Izraela, że jeżeli mnie nie przyjmiecie jako Mesjasza, to będą się dziać rzeczy, przed którymi was przestrzegała Księga Daniela, żebyście przynajmniej po fakcie mego odrzucenia, ale ja was w krzyżu i zmartwychwstaniu akceptuję. W życiu moich wyznawców będę was akceptował. Pragną zbawiać. I cała Księga Daniela mówi o Izraelu, który nie przyjął dzieła Jezusa Chrystusa w 4 Ewangeliach, w 7 sakramentach świętych, w 7 darach Ducha Świętego. Jakie będą konsekwencje nieprzyjęcia dzieła Jezusa Chrystusa? A odrzuca Izrael z powodu wroga wewnętrznego, z powodu egoizmu i pychy, bo Jezus jako Baranek Boży jest wymagający. Wymaga i pokory, i ofiary. wymaga tego, żebyśmy tego, który nas poniża, zbawiali. Który nas niszczy, zabija, żebyśmy go razem z Chrystusem w naszych wnętrzach próbowali zbawić. Pamiętamy, wróg zewnętrzny, czasy machabejskie. Będziecie sobie dawać radę z komunizmem, ale jak komunizm upadnie, z wrogiem wewnętrznym już sobie nie dacie rady bez Chrystusa. I teraz mamy czasy Solidarności. Czyli jak się biorą za łby i nie są zdolni w ogóle do rządzenia. Wróg wewnętrzny. I dlatego też pierwsza część Apokalipsy świętego Jana Apostoła będzie mówiła o jednym. Izraela zniszczył wróg wewnętrzny, zło, z którego sobie nie zdają sprawę, i Kościół będzie zawsze niszczony przez wroga wewnętrznego. Przez to, co my sobą reprezentujemy. Pseudo-chrześcijaństwo. Przez nas wymyślone. Tradycja. Izrael też się powołał na tradycję, a nie na Pismo Święte. Więc Księga Daniela jest księgą dramatyczną. Dramatyczną. Ale Jezus mówi w tym cytacie, Syn Człowieczy będzie przyjęty przez Ojca, Jemu Ojciec odda władzę i będzie przychodził w swoim Kościele do wszystkich narodów, jeżeli w Kościele będzie miał świętą resztę. To teraz na tym kończę tę myśl, bo tę myśl będę bez mała każdego dnia przypominał o tym wrogu wewnętrznym, niedocenianym. Ale przykład Izraela jest wstrząsający. Przechodzimy do komentowania po tym wstępie ogólnym do pierwszej przypowieści. To, cośmy czytali, czegośmy słuchali na wstępie o tych czterech młodzieńcach i wszystko inne, to są przypowieści. Ten tekst o czterech młodzieńcach, którzy są na służbie w Babilonie, na służbie króla Nabuchodonozora, to jest mowa o czterech ewangelistach. To jest mowa o czterech ewangelistach, którzy będą na służbie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus przyjmie na siebie grzech świata i też przez pewien czas będzie uchodził za Nabuchodonozora, który zniszczy świątynię jerozolimską. Tamten zniszczył i Jezus zniszczy. Jezus zniszczy, bo przyjdą Rzymianie. Oczywiście jest to pełna bólu ironia tego, co sobą reprezentuje Sanhedryn. Stworzycie sobie na takich kartkach, narysujecie sobie świecznik. Siedmioramienny. I pod spodem, już po dzisiejszej katechezie, napiszecie Daniel, pierwszy rozdział, od wiersza pierwszego do 23. Gdzie jest mowa o służbie czterech młodzieńców izraelskich Nabuchodonozorowi w Babilonie. Ta przypowieść jest stworzona w oparciu o fakt, że istotnie panujący, jeżeli podbijali jakieś narody, kraje, to brali młodzieńców z rodów królewskich, zamożnych, możnowładców, selekcjonowali i z nich ich szkolili w swoim języku i byli tłumaczami. Pracowali w kancelarii królewskiej, panującego, jako tłumacze. Takimi byli czterej młodzieńcy razem z Danielem. Z tego faktu Duch Święty czyni przypowieść, zapowiedź o czterech ewangelistach. Że ewangeliści będą pracowali i w Izraelu, i w Kościele, jakby będą sekretarzami Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego. Wśród nich będzie, oczywiście oni będą mieli namaszczenie w Duchu Świętym, przez 3 lata będą wychowani. Jezus wychowuje ich przez 3 lata publicznej działalności. Będą poddani próbie, oczywiście krzyża, zmartwychwstania, i będą odżywiać się tylko pokarmem bardzo pożytecznym dla człowieka, bo tym, co będzie im podawał Jezus Chrystus i Duch Święty, będą bardzo żywi, ale tu chodzi o zdrowie w sferze ducha i duszy. Ducha i duszy. Wśród nich wyróżnia się Daniel, który miał wyjątkowe dary. Oczywiście Daniel to jest święty Jan Apostoł, który napisze, pisząc Apokalipsę, najpierw w Ewangelii napisze syntezę trzech Ewangelii synoptycznych, a pisząc Apokalipsę opisze, co się będzie działo z Kościołem i z rodziną ludzką, z narodami, aż do końca świata. Przez wykładaczy snów i wróżbitów, tutaj trzeba rozumieć polityków. Możecie sobie mówić wykładacze snów i wróżbici, politycy, premierzy, prezydenci, bo tak naprawdę to Chrystus Zmartwychwstały rządzi według czterech Ewangelii tym światem. I ja się uważam za wielkiego polityka. A tam wszyscy inni, tam w Sejmie, to są wykładacze snów. Śnią o wielkości. Jeżeli będziecie mieli ten świecznik, to podpisać też, napisać dar bojaźni Bożej. Że tylko cztery ewangeliści mówią o tym, że Bóg się boi o utratę narodów. Boi się, dlatego też każda z Ewangelii kończy się tym samym. Krzyżem i zmartwychwstaniem Jezusa. Bóg Ojciec się boi o utratę narodów. I pisząc Ewangelię, Ewangelie w zasadzie to są wstępy do krzyża i zmartwychwstania. Dar bojaźni Bożej. I że chrześcijanie też są na służbie bojaźni Bożej, tajemnicy krzyża. Bez czterech Ewangelii, bez krzyża i zmartwychwstania świat jest Babilonem. Kościół w takim stopniu, w jakim nie żyje czterema Ewangeliami, do końca odczytanymi, będzie nazwany w trzeciej części wielkim Babilonem. I nasze wnętrza będą Babilonem, jeżeli nie będziemy żyli czterema Ewangeliami, tym darem bojaźni Bożej, tym, co krzyża i zmartwychwstania. Bez czterech Ewangelii, bez czterech Ewangelii, bez krzyża i zmartwychwstania, świat jest Babilonem. Świat jest Babilonem. Tak go Bóg postrzega. I dzisiaj w takim stopniu, w jakim odrzuca Chrystusa, jest antychrystem. I te bestie, które odrzucają Hitlery, Stalinizm, to był antychryst. Daniel dokładnie oznacza, Bóg jest moim sędzią. Inaczej mówiąc, mam dar bojaźni Bożej. Mam bojaźń Bożej. Liczy się tylko Bóg. Bez względu na to, co ze mną zrobi Nabuchodonozor. Nie człowiek jest moim sędzią. Liczy się tylko Bóg. Cała księga Daniela to ilustracja i ostrzeżenie. Ilustracja, co będzie się działo, gdy Izrael nie przyjmie, gdy narody nie przyjmą Jezusa Chrystusa, zbawienia przyszłych zmartwychwstań. Jeszcze teraz czytamy z wtorku.
Czytając księgi proroka Daniela. Daniel powiedział do Nabuchodonozora: Ty, królu, patrzyłeś. Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, piersi jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto i stały się jak plewy na klepisku lecie. Uniósł je wiatr, tak że nie pozostał po nich nawet ślad. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. Ty, królu, królu królów, któremu Bóg nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, którego ręce oddał w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne, i którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi. Ty jesteś głową ze złota. Podobnie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie królestwo, miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo. Żelazo, co wszystko kruszy i rozrywa w kawałki. Jak żelazo, co miażdży. Zetrze i zmiażdży ono wszystkie inne. To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie podziałowi. Będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z molistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny, oznacza, że królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z molistą gliną, oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać swoistością. Podobnie jak żelazo, nie da się pomieszać z gliną. W czasach tych królów Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa. Sam zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później. Prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne. Oto słowo Boże.
Jak będziecie mieli świecznik przed sobą, przed swoimi oczyma, na dole, wstępna katecheza o czterech Ewangeliach, które się kończą tęcą Baranka Bożego i Zmartwychwstania, katechezą, że tylko Jezus Chrystus inauguruje prawdziwe Królestwo Boże, prawdziwe panowanie. Poza krzyżem i zmartwychwstaniem jest Babilon. Babilon przed Jezusem był. Ci, którzy nie otworzyli się na Jezusa Chrystusa, kontynuowali Babilon i my żyjemy w Babilonie. Jeżeli nie przenika tego świata piękno krzyża i zmartwychwstania. Czyli przebaczenie wszelkiego zła, przebaczanie, spalanie przebaczeniem i namaszczeniem Chrystusem zmartwychwstałym. I tak by panował na tym świecie Bóg Ojciec, przez bojaźń Bożą o zbawienie każdego człowieka. Po lewej ręce świecznika zawsze piszemy, o jaki dar chodzi w pierwszej gałęzi. Dar mądrości, rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności, prawda? A zatem dar mądrości. Teraz w tej drugiej przypowieści, fragmencie Księgi Daniela jest katecheza o darze mądrości. Jeżeli Izrael odrzuci Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, źródło daru Ducha Świętego, Izrael będzie pozbawiony daru mądrości, który Jezus zmartwychwstały będzie udzielał wszystkim swoim wierzącym. Wtedy Izrael będzie przypominał ten posąg straszny, który ma złotą głowę, piersi ze srebra i ręce, brzuch żelaza, a w sumie stoi na glinianych nogach. To jest karykatura. Głowa ze złota. Izrael mniema, że wierzy w Boga, prawdziwego Boga Jahwe, i ma głowę ze złota, ma złote sny o wielkości, o potędze. Jest to jednocześnie katecheza, która mówi, jeżeli ktoś nie ma daru mądrości, czyli nie potrzebuje daru mądrości, nie potrzebuje od Chrystusa, to on chodząc po tej ziemi przypomina taki pomnik. Ja mam rację, jestem genialny, wspaniały, Pan Jezus jest mi niepotrzebny, dar mądrości jest mi, jestem tak mądry. Przypomina ten łeb ze złota, ale niestety na glinianych nogach. Coś tam przytyknie, Pan Bóg go, ten kamień go przytyknie i nic z niego nie zostanie. Po grzechu pierworodnym, wybaczcie, tak długo, dopóki my nie rozumiemy daru, nie usiłujemy posiąść do końca daru mądrości, a jaka przypowieść mówi o darze mądrości? Gleba i ziarno. Czyli jeżeli my nie będziemy glebą dla ziarna, dla Słowa Bożego, dla Pisma Świętego, dla krzyża zmartwychwstania, to trochę tę karykaturę przypominamy. I zbawienie polega na tym, że Chrystus zmartwychwstały tutaj charakteryzuje się przez kamień, który uderzył w ten pomnik. Kamień. Bo przypominacie sobie z przypowieści o minach, o talentach, bo ty jesteś człowiek twardy, bez serca. Kamień nie ma serca. Od raju szatan wmawia ludziom, Bóg nie ma serca, nie ma miłości. To jest kamień. I kamień teraz bada w ten sposób, że uderza w tę karykaturę pomnika, która mówi razem z szatanem, bo szatan tak mówi, mam głowę ze złota. Tylko jednocześnie jestem nicością. I świat tak mówi, mam głowę ze złota. Każdy, który się dorwie do władzy i nie chce jej oddać, a taki dzisiaj pełno jest w rodzinie, mam głowę ze złota, szanujcie te głowy. Tylko niestety chodzi na nogach z gliny. Izrael jest tutaj porównany w uczuciu Jezusa Chrystusa do tego pomnika. Uderzy go w epoce przełomu, przełomu epoki Syna na epokę Ducha Świętego. Kamień rozsyli się i będzie powszechne Królestwo Tysiąclecia. To, że ten kamień zasymiluje wszystko na tym świecie, to jest zapowiedź Królestwa Tysiąclecia. To tak podpowiedziałem, o co chodzi w tych metaforach. Gdybyście mieli kłopoty ze zrozumieniem, to się módlcie. To się módlcie. A ja robię, co mogę, żebyście zrozumieli. A jeżeli jest niedostatek, to się módlcie i będziecie coś tam, czym zajęci, gdzieś szli i tak dalej i nagle w głowie się pojawi, to jest tak, bo tak Bóg działa w naszym życiu. Ja przeczytam, nie wiem, idę się kąpać, bo to wypada od czasu do czasu się wykąpać i od razu najbardziej nieodpowiednim będzie, to jest tak. I szybciutko się opieram, lecę i piszę, to jest tak. I to jest w życiu każdego człowieka. Tylko chodzi o to, żeby to, te myśli łapać, sobie zanotować, zapisać, bo szatan kradnie. Zwłaszcza tych, którzy mają lata i mają z tak zwaną sklerozę. To byłoby na tyle, moi mili. Jak widzicie, czeka nas bardzo miły tydzień, bo będziemy to powoli asymilować. I tak wpatrujcie się w ten pomnik z głową i tak patrzcie na ten świat. Same pomniki ze złotymi głowami. Tylko te nóżki. Byle jakie. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbonu, zobaczył też, jak jakaś wdowa wrzuciła dwa pieniążki. I rzekł prawdziwie, powiada wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali je na ofiarę z tego, co im zbywało. Ta zaś z niedostatku swego życia wszystko, co miała na utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Widzicie, jak ja to komentuję. Jeżeli coś takiego zrobiła, to doznała wstrząsu. Miała wyjątkowe przeżycie. To się wydarzyło bezpośrednio po uroczystym wjeździe Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, gdy Jezus tam zaczyna nauczać. Dla niej to było oczywiste, że to jest Mesjasz. Że ona dożyła czasów mesjańskich, ludzie. Jestem u Boga, jestem szczęśliwa, jestem bogata, wierzę. Oni nie wierzą, a ja wierzę jestem. No to jak Bogu podziękuję? No to swoje nic, które miała, dwa pieniążki, nic, rzuciła. Dziękuję. I Jezus na jej przykładzie pokazuje, widzicie, nic nie ma szczęśliwa, bo jest bogata duchowo. Bo jest bogata duchowo. Bo nie jest tym złotym, tym pomnikiem ze złotą głową. Że z biednymi będzie się dogadywał. Nie będzie w nich tej pychy, która blokuje poznanie.